Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód. Przedstawiamy w nich nieznane szerzej wydarzenia, wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dziś specjalna propozycja z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dzięki temu zrywowi, który uważany jest za największy sukces polskich powstań, do odradzającej się Rzeczpospolitej włączono dużą część Wielkopolski, a w tym dzisiejsze tereny pogranicza wielkopolsko-lubuskiego. Powstańczy front dotarł aż w okolice Kargowej czy Babimostu, choć te miasta po 1919 roku pozostały w granicach państwa niemieckiego. Uroczystości setnej rocznicy powstania obchodziliśmy w czwartek i piątek, a ja na tę okazję przygotowałem dla państwa premierę słuchowiska o 8 powstańcach wielkopolskich z kompanii Wielichowskiej, którzy zginęli w trakcie walk pod Kargową w 1919 roku. Zostali pochowani wtedy na miejscowym cmentarzu ewangelickim. W wyniku starań pokojowych Kargowa została przyłączona, jak już wiemy, do państwa niemieckiego. Dopiero po 9 latach ich szczątki zostały sprowadzone do Polski na ojczyzny łono. Zapraszam na premierę.
Historie pisane na nowo. Lutego 1928 roku, rankiem. Stosownie do uzyskanego przez rząd Polski zezwolenia władz niemieckich oraz w myśl uchwały Komitetu Sprowadzenia Zwłok Powstańców, pieszo przez kopanicę do Kargowy udała się delegacja, by tam dokonać ekshumacji, złożenia w trumnach i przewiezienia do Polski zwłok 8 powstańców. W dniu 12 lutego 1919 roku pod Kargową poległych i na cmentarzu ewangelickim w Kargowie pochowanych. Trumny w pudłach drewnianych załadowano na wóz pana Ignacego Piotrowskiego z Wolsztyna. Konie i woźnicę Nowaka stawił ksiądz proboszcz z kopanicy. W przepustki zagraniczne zaopatrzyło delegację starostwo w Wolsztynie.
Kompania Wielichowska to jest moim zdaniem taki wielichowski fenomen. Polega to na tym, że w miasteczku, które miało w 1918-19 roku 1700-1800 mieszkańców, powstał oddział, który pierwotnie miał około 100 żołnierzy. 5 stycznia ich było prawie 200, a 8 stycznia, kiedy na rynku wielichowskim składali przysięgę i szykowali się do wymarszu z miasta na walkę o kopanicę, o Kargowę, to było ich prawie 400. Tam poszli ci, którzy chcieli, którzy czuli taką potrzebę. Musiała być bardzo wysoka świadomość wśród tych ludzi, ale też bardzo dobre przygotowanie. Bo muszę powiedzieć, że powstanie wielkopolskie to jest takie trochę powstanie na sygnał. Konspiracja, może za mocne słowo, ale wtajemniczeni do powstania wielkopolskiego byli ci, którzy wiedzieli dużo, było tych ludzi niewielu. Na przykład w Wilkowie Polskim to było 100 powstańców, ale ludzi wtajemniczonych było 3. W Wielichowie było może 9, może 10. Także trzeba było tej pracy przed powstaniem wiele, żeby można mieć takie efekty.
Polskie Radio Zachód prezentuje Na ojczyzny łono. Ze wspomnień Kazimierza Szcześniaka w 1919 roku dowódcy Kompanii Wielichowskiej. Postanowiliśmy jako swój święty obowiązek pielęgnować groby poległych. Każde sadzenie kwiatów na grobach i zwiedzanie grobów w dzień zaduszny przypominały nam i rodzinom dręczącą myśl, że tam, za kordonem granicznym, spoczywały w obcej ziemi zwłoki 8 bohaterów, którzy polegli w walce pod Kargową. Postanowiliśmy zwłoki ich przewieźć do ziemi ojczystej na cmentarz Wielichowski. Towarzystwo grupujące byłych powstańców wystąpiło z odpowiednim wnioskiem do miejscowego księdza proboszcza i burmistrza miasta Tomczaka, którzy propozycję bardzo życzliwie potraktowali.
Szlak kompanii Wielichowskiej rozpoczyna się na dworcu kolejki wąskotorowej w Wielichowie, ale wtedy nie było walk, był przemarsz. Robiło to wrażenie na mieszkańcach. Pierwsza walka to Rakoniewice, później Wolsztyn, później Kopanica i na końcu ta słynna, tragiczna, ale chwalebna bitwa o Kargowę, obrona Kargowy, walki wręcz na bagnety. To robi na mnie wrażenie, że ludzie z ludźmi w taki sposób walczą. 5 stycznia, 10 stycznia, 11-12 lutego, kiedy salwy artyleryjskie powodowały, że powstańcy się wycofywali, no bo musieli, żeby nie zginąć, to mieszkańcy Wielichowa to słyszeli. To jest 40 kilometrów, czyli jakie to musiało wywrzeć wrażenie na ludziach, którzy tu zostali, że tam się coś dzieje strasznego, tragicznego, że ich rodacy, no mogą ginąć. 40 kilometrów, a słychać jak strzelają działa. W Wielichowie, do którego I wojna światowa w dosłownym tego słowa znaczeniu nie dotarła. To na mnie robi największe wrażenie, że ci ludzie tutaj w Wielichowie słyszeli, jak walczą tam o Polskę. I jest taki opis bitwy o Kargowę, kiedy oddział z Wilkowa, który był na północy miasteczka, pod wpływem silnego ostrzału artyleryjskiego i ognia krzyżowego CKM-ów, karabinów maszynowych, zaczął się wycofywać. I jest taka relacja Szcześniaka, że w pewnym momencie Wielichowianie się nie zorientowali, czy to są Niemcy, czy to są Polacy. Pod Kargową to już nie był Grenzschutz, czyli taka armia niemiecka z łapanki, to już było regularne wojsko i z nimi się zmierzyć, to już trzeba było mieć dobre wyposażenie, dobre wyszkolenie i taki moralny kręgosłup, czyli motywację do tego, że może się broniło tej Kargowy. A dlaczego? Dlaczego w Wielichowianach był takie poczucie, że trzeba o Kargowę walczyć? Przecież Kargowa w 1795 roku przeszła pod panowanie pruskie, zresztą tak jak cała Wielkopolska. Nie mogłem zrozumieć, skąd taki, no nie kult, ale skąd ta potrzeba walki o Kargowę? Przecież byli tam tylko 2 tygodnie. Mogli się wycofać do Kopanicy i na tym kanale Niemców zatrzymać. Prawdopodobnie by się udało.
Myślę, że chodziło o to, żeby zdobyć jak najdalej te ziemie, na których mieszkali Polacy, żeby zostały przyłączone do odradzającej się Polski. Tam od wieków mieszkali Polacy, którzy ciągle dbali o język, o historię, o kulturę, przekazywali swoim dzieciom. No i kiedy nadszedł ten moment, a wielu z nich wróciło z pierwszej wojny, postanowili walczyć. Oni walczyli o Rakoniewice, o Wolsztyn, no a później o Kopanice i Kargowę. Powstańcy walczyli, ale niestety nie utrzymali Kargowej i przez jeszcze okres międzywojenny musiała być w państwie niemieckim.
Granica polsko-niemiecka. Kopanica, Grossdorf. O godzinie 9 przekroczono granicę. Po stronie niemieckiej nie rewidowano ani wozu z zapakowanymi trumnami, ani też osób. Jedynie zarejestrowano przekraczających granicę. Toteż około godziny 10 delegacja bez przeszkód dotarła do Kargowy.
Tak naprawdę to były ciężkie walki przez kilka godzin, jednego dnia. Powstańcy wcześniej byli w Kargowej, bo byli już tutaj w styczniu i wówczas bez żadnych walk się obyło, miasto się poddało. A 12 lutego 1919 roku O świcie rozpoczęły się ostrzały, a o 6 rano zaczęła się walka. I powstańcy byli w okolicach dzisiejszej od strony Babimostu, od strony Chwalimia i od strony Karszyna. Mieli poustawiane karabiny maszynowe i tam toczyli walki.
Ten szlak z Wielichowa na Kargowe zaczynał się w Wielichowie tutaj. Jeżeli tu jest ulica Kargowska, szlak na Kargowe, no to warto było walczyć. Brakowało CKM-ów i artylerii po stronie powstańców wielkopolskich tutaj w Kargowej, ale wyszkolenie, wyposażenie, jeszcze taki silny duch patriotyzmu. No jak my możemy Prusakom oddać naszą polską Kargowę? No walczyli w pewnych sytuacjach, to była walka wręcz. Gdyby nie to, że Szcześniak musiał ich ze względów taktycznych cofnąć, bo mogłoby tam więcej zginąć, ale coś w tym było, że oni nie chcieli się cofnąć.
W samej potyczce zginęło 8 powstańców i musieli wycofać się do Kopanicy, ponieważ Niemcy nadciągnęli z dużą ilością wojsk. Byli lepiej uzbrojeni, no i nadjechał pociąg pancerny, który bardzo mocno ostrzeliwał ich. Wycofali się do Kopanicy, o którą zażarcie walczyli. Nadeszły tam posiłki z Wolsztyna i Kopanica kolejnego dnia została utrzymana w rękach Polaków.
W Kargowie oczekiwał na delegację żandarm, który wóz z trumnami skierował w boczną uliczkę, a delegację przeprowadził do komisariatu. Tutaj ustalono, że ekshumacja odbędzie się w dniu następnym, 10 lutego. Komisarz Erbt przyrzekł swe poparcie i ochronę delegacji, wskazując na istniejące w Niemczech przepisy obowiązujące przy ekshumacjach. Cała delegacja udała się następnie na ratusz w Kargowie celem zameldowania. Kierownicy delegacji przy wydatnej pomocy żandarma ulokowali trumny na Spichrzu, a wóz i konie woźnica ulokował na majątku w Kargowie. Po południu przybył do Kargowy konsul Rzeczypospolitej pan Ptaszycki. Wspólnie z nim udali się panowie Tomczyk i tata do oberpastora Tanka, który zapewnił, że pogrzeb owych 8 powstańców odbył się w porządku i zaprzeczył stanowczo pogłoskom, jakoby miano pochować poległych w sposób niegodny.
Warto tutaj podkreślić, powiedzieć, może wyjaśnić nawet, że przecież ludzie, którzy wchodzili w skład kompanii Wielichowskiej, to ludzie młodzi, rekrutujący się czy wywodzący się ze środowiska wiejskiego, ale też i była część jakaś inteligencji, młodych ludzi, wykształconych, którzy też uczyli się, bo przecież wiemy, że w Wielkopolsce to przygotowanie do ruchu powstańczego miało głębokie korzenie, a przede wszystkim w tym, że byli świadomi, że poprzez pracę można osiągnąć wiele, odnaleźć swoją tożsamość w niepodległości. Ta kompania Wielichowska z takich ludzi młodych się składała, którzy dążyli za wszelką cenę, różnymi sposobami przecież, żeby Wielkopolska stała się w całości w granicach naszego państwa.
To jeśli chodzi o tę część frontu zachodniego, no to to był największy oddział w powstaniu wielkopolskim. Tutaj walczący o Kopanicę, o Kargowę, o Wolsztyn, ale bardzo ważną postacią, i to proszę tysiąckroć podkreślić, w tej kompanii był porucznik Kazimierz Szcześniak. To był nauczyciel. Proszę zobaczyć, jacy musieli być ci nauczyciele w tamtych czasach, jaki on musiał mieć autorytet. Ci powstańcy skrzyknięci przez sierżanta Stanisława Bobkiewicza na telefon wsiadają do pociągu, jadą do Wielichowa i po drodze wsiada Szcześniak. I co się dzieje? Szcześniak jest porucznikiem, oficerem armii niemieckiej w mundurze pruskiego oficera. Oni mu się podporządkowują, nie znając go, wysiada na dworcu w Wielichowie, tworzy szyk czwórkowy i z pieśnią Hej strzelcy wraz maszerują na rynek. Na rynku poszczególni sierżanci, podoficerowie mu się meldują i tak naprawdę ta kompania powstała na tej trasie od dworca kolejki wąskotorowej przez ulicę Wielichowa do rynku wielichowskiego.
Piątek, 10 lutego, rankiem. Cmentarz Ewangelicki. U bramy cmentarnej delegacja polska stawiła się w komplecie. O godzinie 8 przybył komisarz Erbt, miejscowy pastor, kilku członków gminy kościelnej i dwóch żandarmów. Później przybył także komendant powiatowy żandarmerii oraz konsul Ptaszycki z sekretarzem i przedstawicielem Polaków tamtejszych Spiralskim z Kramska. Delegacja zdjęła kapelusze, tym samym oddając cześć poległym. Grób mieścił się na północnej części cmentarza, był w dobrym stanie. Mogiła sama była rozmiarów około 5 metrów długa i 1,5 szeroka i 20 centymetrów wysoka. Trawy ani kwiatów na grobie nie było.
Ta kompania powstała na takie zapotrzebowanie młodych ludzi, którzy znali historię i wiedzieli, że ziemia kargowska i dalej na zachód to przecież były ziemie polskie. Tam bardzo dużo Polaków mieszkało i oni próbowali do nich dotrzeć i próbować w zbrojny sposób spróbować te ziemie na powrót przyłączyć. Oni mieli w sobie zakorzeniony patriotyzm i on w pewnym momencie musiał znaleźć gdzieś ujście w czymś. I coś mi się wydaje, że to dotyczyło właśnie walki. I on się wtedy najbardziej ujawnił.
Ja się boję słowa legenda, bo legenda to jest ziarnko prawdy, które wyrasta na coś, czego my nie wiemy. Boję się tych słów, bo można tu później różne wątki dopowiadać, że tych 8 powstańców zginęło salwą jednego karabinu maszynowego, co jest nieprawdą, bo zginęli w kilku miejscach. Że walki wręcz to były w całej Kargowej. Że powstańcy uciekli, jakaś część tego oddziału, który był zaatakowany przez Niemców, uciekła do Wielichowa z takimi słowami, że straszna tragedia się stała. Takie legendy krążą. Ja się boję takich rzeczy. Nie chciałbym, żeby to przeważyło.
Rozpoczęto kopanie. Po 2 godzinach natrafiono na szczątki poległych. Obok mogiły ułożono prześcieradło. Na tymże składano wydobywane szczątki. Humerczyka Jana rozpoznał ojciec wedle resztki z lusterka kieszonkowego. Następny był Obierski Józef. Poznano go po kożuszku. Następny był Cacha Marian. Poznano go po sztucznej szczęce. Feldgebel Leon poznany został po wzroście, a burmistrzak Leon po złamanej nodze nad lewym kolanem. Jastrzębia Wincentego po skutkach strzału armatniego, od którego zginął pod Kargową. Nie miał on ani jednej kości całej. 2 nie zdołano ustalić tożsamości. Byli to Kapała i Bzyl. Po złożeniu szczątków i zawinięciu w prześcieradła ułożono ich w trumnach. Te zostały przez konsula zapieczętowane. W czasie trwania prac delegacji cmentarz był zamknięty i prace postępowały bez przeszkód.
Sprawa kompanii Wielichowskiej i ich ludzi, którzy zginęli w walkach pod Kargową, ma przecież wielkie znaczenie. Oni zostali pochowani w Kargowej. Wiemy przecież, że Kargowa po rozejmie w Trewirze nie wróciła w granice Polski. W związku z tym tych 8 żołnierzy poległych zostało na ziemi kargowskiej. Jakaż wielka była determinacja wszystkich tych, którzy byli i mieszkali na ziemiach polskich, że koniecznie chcieli, żeby te ciała wróciły do ojczyzny.
Powstańcy, którzy zginęli w czasie walk o Kargowę, zostali właśnie na tym cmentarzu kolejnego dnia pochowani bez trumien w grobie zbiorowym i o tych powstańców upominali się ich koledzy, ale dopiero po 9 latach udało im się sprowadzić ich ciała do Wielichowa, do kwatery powstańczej.
I tu jest też taka chyba ciekawa sprawa, bo zanim doszło do tej ekshumacji, te przygotowania trwały dosyć długo i żadnej ze stron nie przyszło na myśl, że to się może nie udać, natomiast Niemcom, żeby w tym przeszkodzić. Sama ekshumacja przebiegła bardzo spokojnie, natomiast już sam powrót to jest ciekawy epizod, dlatego że to już było z takim wielkim szacunkiem. To przecież był pochód, to byli ludzie, którzy nieśli sztandary i przejście z tej Kargowej do tej Kopanicy, bo wiemy, że tam była granica, to już się odbywał bardzo uroczyście, z wieńcami, z kwiatami, z flagami. Tam był wieniec od prezydenta. W tych ludziach drzemała taka konieczność i wielki szacunek do tych powstańców i sprowadzenia tych powstańców na ziemię polskie, do własnej kochanej ojczyzny.
Piątek, 10 lutego, godziny popołudniowe. O godzinie 3 po południu zapakowano trumny do skrzyń, załadowano na wóz, a cały wóz zakryto kirem i wieńcami przywiezionymi z Polski. Konsul Ptaszycki złożył oficjalnie wieniec wstęgami o barwach Rzeczypospolitej. Polacy z parafii kargowskiej złożyli także wieniec. Przy dźwiękach dzwonu orszak ruszył z Kargowy odprowadzany do granicy przez rzeszę Polaków w liczbie około 500 osób. Krzyż przed orszakiem niósł chłopiec z Kargowy. Nadmienić wypada, że kierownik Polskiego Urzędu Celnego już poprzednio zagroził delegacji, że przy powrocie z Niemiec będzie rewidował zawartość trumien. Na skutek interwencji w dyrekcji CEU musiał tego zamiaru zaniechać. Granicę niemiecką orszak przebył bez przeszkód w asyście wojska. Były władze polskie cywilne, wojskowe i duchowne.
Kompania! Stój! Buszek lewo! Wrzut! Krok w tył! Marsz! Krok w tył! Marsz! Kompania! Spocznij!
Szanowni goście, drodzy kargowianie, jestem niezmiernie rad z tego, że mamy okazję, mamy szansę dzisiaj odsłonić ten kamień. Kamień pamięci, pamięci historii naszego miasta. To miejsce, ten cmentarz i tych 8 nazwisk było, jak pamiętam z mojej młodości, taką historią trochę zapomnianą. Tak jak całe powstanie wielkopolskie w latach 70. było, jak państwo wiecie, zapomnianym powstaniem. Cieszę się, że możemy dzisiaj przypomnieć i utrwalić w kamieniu nazwiska tych 8 bohaterów kargowskiej i wielichowskiej ziemi, a każdy przechodzień, który będzie się pojawiał w Kargowej, będzie miał okazję przystanąć przy tym kamieniu, spojrzeć i zastanowić się nad sensem tego obelisku, zgłębić tą historię.
W 90 roku przeniesienia zwłok tych naszych praojców, braci, którzy oddali dowód miłości do tejże ojczyzny, tej ziemi, którą chcieli czynić wolną dla naszego narodu. Pragniemy to miejsce poświęcić, aby ten obelisk wzniesiony w miejscu ich śmierci był dla nas zadaniem, przypomnieniem i kontynuacją tego wszystkiego, co nazywa się miłością do ojczyzny, jej stanowieniem. Byśmy umieli swoją postawą, przykładem, dobrem wypracowywanym dla dobra tejże ojczyzny, ją kształtować, przekazywać następnym pokoleniom. Niech Twoje błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego spoczywa w tym miejscu, także bardzo szczególnym, pod którym złożone są prochy naszych praojców, braci, którzy tę ziemię stanowili, kształtowali, tworzyli i przekazali ją nam dzisiaj, byśmy mogli ją dalej kształtować i przekazywać następnym pokoleniom. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci z okazji 90. rocznicy przeniesienia zwłok powstańców wielkopolskich do Wielichowa, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Wzywam żołnierzy podporucznika Kazimierza Szcześniaka.
Leon Burmistrzak, szeregowy. Kazimierz Bzyl, szeregowy. Marian Cacha, starszy szeregowy. Leon Feldgebel, plutonowy. Jan Humerczyk, szeregowy. Wincenty Jastrząb, kapral. Józef Obierski, sierżant. Czesław Kapała, szeregowy,
którzy polegli w Kargowej w dniu 12 lutego 1919 roku. Stańcie do apelu! Wołam bohaterów zrywów niepodległościowych, pochodzących z ziemi kargowskiej, których mogiły rozsiane są po całej Polsce i świecie. Stańcie do apelu!
Cześć!
Wszystkim tym, którym w sercach nie wygasła miłość ojczyzny, wszystkim tym, co nie dali się zwieść, tym, co odnieśli krwawe blizny i tym, co polegli, cześć. Tym, co chwycili za broń, tym, co nie stracili nadziei, tym, co szli i walczyli jak lew, tym, co ranami okryci pomarli, tym, co byli jak gniew Boży i tym, których dumna postawa we wrogach budziła strach. Cześć i sława. Tym, co konali w boleściach, tym, co nieżegnani szli w bój, tym, którym ból duszę dławił, tym, co gorące mieli serce, co czuli płomień choć w iskierce, tym, co zwątpienie precz gnali i tym, którzy nie dali swej braci w niewolę wieść, tym, którzy wolność wykuwali. Sława i cześć. Była to audycja Kamila Chybkiego na Ojczyzny Łono. Udział wzięli Danuta Wróblewska z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, koło w Kargowej.
Żeby młode pokolenie znało historię swojego miasta, znało historię wielu swoich przodków, postanowiliśmy upamiętnić to i postawić obelisk prawie że w miejscu, w którym byli pochowani, z wypisanymi nazwiskami tych, którzy tam byli pochowani.
Jerzy Przybecki, prezes Lubuskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Bo ktoś kiedyś pytał, jaki związek ma właściwie ziemia lubuska z powstaniem wielkopolskim. Otóż okazuje się, że te korzenie sięgają dosyć daleko, ponieważ powstańcy wielkopolscy wzięci w bitwie pod Kargową, tutaj mam na myśli braci Nowickich, którzy zostali przecież przewiezieni do obozu w Szprotawie. Dokładnie ten obóz znajdował się w Wiechlicach. Oni z tego obozu próbowali uciec, ale podczas tej próby ucieczki zostali schwytani i rozstrzelani.
Paweł Michalski, regionalista z Wielichowa.
No mój dziadek był powstańcem wielkopolskim, prawda? Czyli tutaj moje pokolenie, jakby pan zapytał, mieszkańców Wielichowa, to panu tak powiedzą. Mój dziadek. No bo tych dziadków musiało być bardzo dużo. A dlaczego? No to jest powód do dumy, powód do chluby, że stąd wywodziła się ta kompania, że stąd wywodzili się powstańcy wielkopolscy.
Muzyka Paweł Słoniowski. Czytał Piotr Kołaczkowski. W audycji wykorzystano fragmenty wiersza Bolesława Karpińskiego Cześć i Sława oraz melodię z pieśni Władysława Anczyca Hej Strzelcy Wraz. Radio Zachód. Grudzień 2018.
Dziś audycja Historie pisane na nowo w Radiu Zachód poświęcona setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Kontynuujemy też temat Kompanii Wielichowskiej. Już za chwilę rozmowa z historykiem i regionalistą Zdzisławem Kościańskim. A ja dla chętnych mam książki o Powstaniu Wielkopolskim oraz o Towarzystwie Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Mam też w ramach takich noworocznych prezentów audiobooki i audycje historyczne na płytach. Na chętnych czekam pod redakcyjnymi numerami telefonu 683242255 i 801-327-462. Rozmawiając o powstaniu wielkopolskim, przedstawiamy często to powstanie jako fenomen. W tym fenomenie możemy znaleźć kilka kolejnych fenomenów, symboli, jak chociażby Kompania Wielichowska, 400 ludzi, którzy poszli walczyć prawie 50 kilometrów dalej o Kargowę. Dlaczego?
No właśnie, malutkie, niewielkie miasteczko Wielichowa, jak pan wspomniał, 400, a nawet w spisach, które sporządził tutaj, sporządził Kazimierz Cześniak i także uzupełnił je pan Zenon Jóźwiak z Leszna, jest 600 nazwisk nawet ponad, prawda? Na ten fenomen też zwraca uwagę przed wojną generał Kazimierz Glawisz. Powstaniec wielkopolski, ten, który brał udział w wyróżnianiu, odznaczaniu powstańców w ramach tak zwanej Komisji Poznańskiej. Małe, niewielkie miasteczko, a tu naraz 600 powstańców wielkopolskich. Oczywiście mamy tutaj i w składzie tę grupę z Wilkowa Polskiego, okolicznych wsi, Gradowice i inne. Niemniej człon tej kompanii dowodzonej przez byłego nauczyciela Szkoły Ludowej Kazimierza Sześniaka, który w wiosce w 1906 roku nie mógł brać aktywnego udziału jako nauczyciel w strajku, ale jego dzieci strajkowały. To też było, myślę, pewnego rodzaju takim sukcesem nauczyciela, że jego dzieci, kiedy była taka potrzeba, kiedy zabroniono się modlić po polsku, Kazimierz Cześniak doprowadził do tego, że te dzieci stanęły na poziomie takim nie innym. I proszę państwa, te dzieci, które strajkowały, które brały udział w strajkach, to są ci, którzy poszli do powstania. To są ci, czyli budowa wewnętrzna, budowa domu, rodziny polskiej. Jeden z tych powstańców wielichowskich, Gracjan Matysiak, w takich rodzinnych wspomnieniach napisał, że w domu to właśnie matka dała mu to, co było najważniejsze, czyli nauczyła go czytać, pisać, nauczyła się modlić. I zwrócił uwagę też na to, że przewodnik katolicki, to co pisał ksiądz Kłos, inni, prawda, nazwiska znamy, tych, którzy tworzyli przewodnik katolicki, docierał pod Szczechy. I to też właśnie był sukces, że właśnie Gracjan Matysiak, jak i też i jego kuzyni i bracia poszli do powstania.
Pojawiła się tutaj postać Kazimierza Szcześniaka na początku porucznika. Dopowiedzmy, przypomnijmy, bo słyszeliśmy już to oczywiście w słuchowisku, dowódca kompanii wielichowskiej. Natomiast w momencie, kiedy on tych ludzi skrzykuje, oni go praktycznie nie znają. Skąd ten fenomen, że idą pod jego rozkazy?
No jest to jeden z nielicznych oficerów, który miał dar. Dar bycia żołnierzem, nie tylko nauczycielem wcześniej.
Czyli ten wielkopolski pozytywizm.
Pozytywizm, a jednocześnie proszę zwrócić uwagę, kiedy kończy się powstanie, Kazimierz Cześniak nie wróci już do szkolnictwa, będzie w szkolnictwie wojskowym, będzie awansował.
Dosłuży się stopnia podpułkownika.
Ale proszę też zwrócić uwagę, ten człowiek, kiedy stracimy niepodległość, kiedy zalają nas wojska niemieckie, wojska sowieckie i czeskie, ten człowiek trafi i będzie chciał walczyć na Bliski Wschód. I proszę wyobrazić, że w dokumencie, który miałem możliwość oglądać kiedyś u jego w latach 80. jego córki, pani Zofii Kręgielskiej, był dokument, który pokazywał, że Kazimierz Cześniak, także porządny Wielkopolanin, sfałszował datę urodzenia, będąc na Bliskiej Wschodzie. Dlaczego? No dlatego, że chciał być nadal przydatny Polsce, chociaż ta Polska była pod okupacją. No niestety, generał Władysław Sikorski nie skorzystał i podobnie jak wielu innych oficerów, którzy trafili aż na Bliski Wschód, był tak zwanej rezerwie oficerskiej i tam pozostał, zmarł. Myślę, że to jest taki przykry przykład człowieka, który miał pewne zasady, pewną wiarę, a także odpowiednią postawę patriotyczną, z których gdzieś nie skorzystaliśmy.
Wracając do powstania wielkopolskiego, dlaczego to się tak stało, że Kompania Wielichowska, mimo że mężnie walczy w bitwie pod Kargową. No niestety ostatecznego sukcesu tutaj nie ma i takie ziemie jak właśnie Kargowa, ziemia Babimojska, Kramsko
no,
ostatecznie w granicach odradzającego się państwa polskiego się nie znalazły. Czy braki w uzbrojeniu, żeby tych Niemców jeszcze dalej wyprzeć?
To znaczy my chyba często patrzymy na powstanie, czy w tym wypadku na kampanię wielichowską, jako równorzędnych przeciwników. Proszę pamiętać, że to przecież było Wielkie Cesarstwo. W tym cesarstwie było Królestwo Pruskie. Były jednostki wojskowe. Tymczasem my dopiero to wojsko, zaplecze tworzyliśmy. Tworzyliśmy z niczego. Stworzyliśmy z tego, co udało nam się zdobyć. Czy to w Olsztynie, prawda? Czy w innych miejscowościach, których sukcesem zakończyły się działania. Nie możemy odmówić Kazimierzowi Szcześniakowi, który na swoim koniu Aga jeździ, prawda, w trakcie trwania boju pod Kargową, który prowadzi ich do ataku, przemieszcza ich, prawda, odmówić, że nie chciał walczyć, prawda, i jego żołnierze. Natomiast przewaga niemiecka była no zdecydowana.
Niestety
proszę
z tej
pamiętać.
Drugiej strony artyleria w kombinacyjnym momencie, pociąg pancerny.
Pociągi pancerne na froncie zachodnim, jak zobaczymy, nam się wydaje, że tutaj proszę bardzo. Ale proszę pamiętać, na tym odcinku wolsztyńskim zaszliśmy najdalej. No i Kramsing, prawda, Nowe Kramsko, no to są tereny, gdzie powstańcy najbardziej na zachód zaszli, prawda. Dalej, proszę Państwa, no była przewaga i już stosunek innej wielkości, jeżeli chodzi o Niemców, ale to nie tylko, to przede wszystkim przewaga militarna, stąd ziemia Babimojska, mimo takiej walki dyplomatycznej w Paryżu, mimo że przedstawiciele tej ziemi byli przecież w Wersalu, no nie została przyznana Polsce, ale działania powstańcze no, pokazały no, wielką zaciętość, prawda, i w walkach o Kopanicę, o Kargową, Nowe Kramsko, prawda, czyli myślę, że patrzmy na to jako wielki wysiłek. Tych, którzy przyszli z wojny światowej, niekiedy 4 lata, udało im się przeżyć, bo wielu wiemy, że zginęło, nie dotrwało do powstania. Wielkie straty, także oddziałów nazywanych regmien kaczmarkami przez Niemców. I naraz po święta, kiedy zimno, chłodno, oni idą do powstania. No na początku niektórzy może traktowali to jako przygodę. Ale przygodę, w której po prostu trzeba było w dużej części wywalczyć broń. Dopiero, proszę zwrócić uwagę, no, było dowództwo główne najpierw z majorem Taczakiem, który no, wydawał dziwne rozkazy, ktoś dzisiaj powie. Zbieranie łusek karabinowych. No dlatego po prostu, no, że po prostu nie mieliśmy takiej amunicji, takiej ilości, które było trzeba. Nie mieliśmy produkcji początkowo amunicji do działu. Nie mieliśmy tylu dział, jak prześledzimy tutaj na froncie zachodnim czy na odcinku wolsztyńskim. Wielkim darem jest to, że w okresie międzywojennym, 1938 roku, wyszły materiały do dziejów właśnie odcinka wolsztyńskiego. I dzięki temu mamy wspomnienia właśnie Kazimierza Szcześniaka, mamy te zestawienia, mamy tych ludzi pochodzących. No i widzimy w dużej części, to są włościanie, ludzie mieszkający na wsi, niektórzy byli wyrobnikami, niektórzy była to młodzież, niektórzy byli to ludzie dorośli. Nie gnęły tutaj dzieci, owszem jest przykład tutaj w Kopanicy, to Anny Zewol. Niemniej jednak tą wojnę toczyli ludzie dorośli, ludzie wyszkoleni, ale ludzie, którzy byli znacznie gorzej uzbrojeni. Nie tylko bohaterstwem można było tą bezpośrednią walkę użyć. I tutaj mamy znów pociski, prawda, które gazowe używano także, gdzie się zapomina o tym, prawda. To nie była walka czysta rycerska ze strony niemieckiej.
A gdybyśmy oceniali po 100 latach sukces powstania wielkopolskiego i spojrzeli na mapę, no to oczywiście powiemy, niestety dalej dojść się nie dało, choć i tak osiągnęliśmy wiele.
Pokazaliśmy, że walczyliśmy właśnie między Orawicz, o Leszno, walczyliśmy tutaj o Babimojszczyznę, walczyliśmy o Zbąszyń, o także i Bydgoszcz. Część tych miejscowości, które wymieniłem tutaj i miejsc została przyznana Polsce. Ziemia Babimojska musiała niestety czekać do roku 1945. Dąbrówka, ziemia Babimojska.
Doktor Zdzisław Kościański, przewodniczący Komisji Historycznej Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A na koniec naszego dzisiejszego spotkania kolejny odcinek serialu radiowego Karski. Opowiada on historię życia Jana Kozielewskiego, pseudonim Jan Karski, dziejącą się w czasie II wojny światowej, od przystąpienia do konspiracji, aż po rozmowę z prezydentem Rooseveltem w Białym Domu, na której to emisariusz jako naoczny świadek zdarzeń opowiadał o sytuacji w okupowanej Polsce. Kolejne odcinki serialu w każdą niedzielę.
Historie pisane na nowo.
Dzień dobry. Józef Rettinger.
Dzień dobry, panie doktorze, porucznik Jan Karski.
Premier zapowiedział mi, że koniecznie chce pan przekazać pełny raport Anglikom. Że poprosił pan o spotkanie z premierem Churchillem.
Tak, to prawda.
Obawiam się, że to mało prawdopodobne, ale oczywiście nie niemożliwe. Usiądziemy?
Tak, oczywiście. A dlaczego mało prawdopodobne?
Przede wszystkim do Londynu przybywa codziennie kilku kurierów i emisariuszy. Nie tylko z Polski, rzecz jasna. Każdy z nich przywozi informacje, które koniecznie muszą przekazać Churchillowi. Co rzecz jasna jest marzeniem ściętej głowy poszczególnych petentów. Jakkolwiek to brzydko nie zabrzmi, to jednak prawda. Otóż mamy wojnę i premier Wielkiej Brytanii z prezydentem Stanów Zjednoczonych mają ważniejsze sprawy na głowie niż rozmowy z przybyłymi posłańcami. Po drugie...
Ośmielę się przeszkodzić. Jestem bodaj jedynym naocznym świadkiem.
I zaraz do tego dojdziemy. To niewątpliwie jest pańskim największym atutem. I tu właśnie zaczyna się moje po drugie. Musimy wspólnie ustalić, jakie informacje chciałby pan przekazać Brytyjczykom, którzy zechcą pana wysłuchać w związku z przytoczonym wcześniej faktem.
Dokładnie te same, jakie przekazałem w raporcie, który powstał na rozkaz generała Sikorskiego.
Tak. Tylko że ten raport powstawał kilka tygodni. Proszę nie zapominać, że przyjechał pan do Londynu z końcem listopada 1942 roku, a dziś mamy połowę lutego roku 1943. Poza tym szereg spraw, które pan porusza, dla nas nie wymaga szczegółowego tłumaczenia, bo ich kontekst i zarys historyczny jest dla nas jasny. Dla Brytyjczyków już nie. Będzie pan musiał pański raport mocno skondensować i bardzo rozsądnie, bez emocji, przedstawić w zdecydowanie krótszym czasie niż kilka tygodni.
A jak krótkim?
15, może 20 minut. Po dwie, góra 3 minuty na każdy temat. Fakty, bez dygresji.
Rozumiem. Myślę, że jestem w stanie to wszystko streścić w ciągu 20-30 minut.
Po polsku?
Tak, po polsku.
Odpada. Nie ma czasu na tłumaczy. Jak z pańskim angielskim?
Myślę, że sobie poradzę.
Let's kontynuuj naszą rozmowę po angielsku, ok?
Of course.
Oczywiście.
So what
więc
would you like
jakie
to talk
tematy
about?
Pan poruszy?
Like
opowiem o początkach
klęski
września 1939 roku, o niedotrzymanych przez Francję i Anglię obietnicach, like o wejściu wojsk sowieckich, a następnie o okupacji, terrorze niemieckim, potem o wywózkach, rozstrzeliwaniach, obozach zagłady, następnie o naszej walce, o ruchu oporu, o problemach z żywnością i w ogóle o fatalnych warunkach socjalnych, a następnie o zagładzie narodu żydowskiego.
Przede wszystkim proszę zapomnieć o wypominaniu Anglikom ich błędów. Jeżeli tak pan zacznie, nie będzie pan w stanie już nic więcej załatwić. Poza tym powinien pan położyć akcent na walkę zbrojną z faszystami. Mniej skupiać się na sowieckiej agresji. Oni o tym wiedzą. A teraz, po zwycięstwie Sowietów nad faszystami pod Stalingradem, Stalin jest bardzo szanowany przez Brytyjczyków. Może szanowany to za duże słowo, ale jednak potrzebują go. Jeżeli myślą o pokonaniu Hitlera. Sprawy żydowskie muszą znaleźć się w pierwszej części wystąpienia. Proszę pamiętać, że nie ma pan niczego komentować, tylko raportować. Czy zrozumiał pan wszystko, co powiedziałem?
Wydaje mi się, że tak.
I przede wszystkim proszę rozpocząć pańskie wystąpienie od informacji, że był pan przetrzymywany przez gestapo. Proszę pokazać im pańskie nadgarstki. Za kilka dni spotkamy się z ambasadorem angielskim O'Malley'em. O miejscu i dniu poinformujemy pana w przeciągu tygodnia. Tymczasem proszę ćwiczyć swój angielski.
Sprawy żydowskie, o których zechciał pan wspomnieć, są już znane premierowi Churchillowi, a także wszystkim aliantom. Proszę powiedzieć, czy pańskim zdaniem jest realna szansa na to, by polskie podziemie nawiązało współpracę z Rosjanami? Z całym szacunkiem, panie ambasadorze, ale nie jestem upoważniony do wygłaszania moich opinii. Dlaczego? Taki otrzymałem rozkaz. Czytaliśmy pańskie raporty. Premier Sikorski był tak uprzejmy przekazać nam ich kopie. Jednak ani słowem nie wspomina pan w nich o stosunku Polaków do Rosjan. Zgadza się. Teraz, kiedy ze sobą rozmawiamy, chciałbym zapytać o pańskie zdanie na ten temat, poruczniku. Otrzymałem rozkaz, panie ambasadorze. Widzi pan, Stalin ma problem z premierem Sikorskim, a może odwrotnie, premier Sikorski ma problem ze Stalinem. Jest w stosunku do niego niezwykle powściągliwy, a w obecnej sytuacji warto byłoby wykonać jakiś gest w stosunku do władz rosyjskich, świadczący o tym, że społeczeństwo polskie nie jest wrogo nastawione do działań wojsk sowieckich, że rozumiecie charakter tych działań. Odnosimy wrażenie, że traktujecie Rosjan jak drugiego okupanta, co oczywiście można zrozumieć, patrząc na historię obu narodów. Niemniej jednak warto, by przemyśleć jakieś warianty współpracy, tak jak to uczynili Francuzi. Czy chciałby pan, abym przekazał tę wiadomość premierowi Sikorskiemu? Premier Sikorski zna nasze stanowisko w tej sprawie i wydaje się być nieugięty. Proszę nie zapominać o powtarzających się plotkach dotyczących morderstwa tysięcy polskich oficerów w Lasach Katyńskich. Z naszego punktu widzenia jest to niemożliwe. Po przegranej pod Stalingradem propaganda faszystowska wypuszcza podobne paszkwile, żeby zdyskredytować działanie Sowietów. Pozwolę sobie zauważyć, że pierwsze raporty dotyczące niszczenia narodu żydowskiego były traktowane z podobnym lekceważeniem. Odważył się pan jednak sformułować własne zdanie. Jak zapewne pan wie z raportów, które przedstawiłem generałowi Sikorskiemu, w listopadzie 1939 roku byłem jeńcem wojennym przetrzymywanym w sowieckich obozach, o których mówi się, że zostały brutalnie zgładzone. Podobnie jak pan, chciałbym, żeby to była nieprawda, ale obawiam się, że zdarzyło się tam coś okropnego. Zapewniam pana, że zarówno pan prezydent Roosevelt, jak i cała społeczność amerykańska, którą reprezentuję, z uwagą przyglądają się sytuacji w Europie. Głęboko współczujemy narodowi żydowskiemu i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zmienić tę sytuację. W imieniu narodu żydowskiego dziękuję panu ambasadorowi za te słowa. Jednak naród żydowski potrzebuje czegoś więcej niż niezwykle cennych słów wsparcia. Czego konkretnie? Jak ludzie, z którymi pan rozmawiał, wyobrażają sobie naszą pomoc? Chcieliby, aby lotnictwo alianckie przeprowadziło możliwie najwięcej ataków bombowych na miasta niemieckie, dołączając do bomb ulotki mówiące o tym, że wszyscy Niemcy współodpowiadają za popełnione zbrodnie. To rzecz jasna nie jest możliwe z kilku powodów. Przede wszystkim takie działanie skierowałoby uwagę opinii międzynarodowej na nasze działania odwetowe, a nie na barbarzyństwo działań Hitlera. Po drugie, o atakach na miasta niemieckie decyduje Wielka Brytania i ich lotnictwo. To są decyzje autonomiczne. Rozumiem więc, że mam przekazać mieszkańcom getta warszawskiego, że nie mogą liczyć na pomoc aliantów w tak istotnej sprawie. Nie. Chciałbym, żeby pan przekazał, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc narodowi żydowskiemu. Organizujemy pomoc dla licznej grupy uchodźców wojennych. Przygotowujemy rozwiązania ostateczne, które odsuną Hitlera od władzy. Tylko, panie ambasadorze, w dniu, kiedy Hitler zostanie pozbawiony władzy, naród żydowski może już nie istnieć. Panie poruczniku, to jest wojna, jaka jeszcze na świecie się nie zdarzyła. Wojna, która toczy się na kilku kontynentach, na kilkuset frontach. Musimy przede wszystkim powstrzymać działania wojsk hitlerowskich i ich sojuszników. To jest bezwzględnym priorytetem. Inaczej po zakończeniu tej wojny nie będziemy mogli w żaden sposób wytłumaczyć, dlaczego nasza troska o naród żydowski była znacznie większa niż o pozostałe nacje. Jestem przekonany, że pan to rozumie.
Stanowczo zabraniam panu wypowiadania pańskich sądów w trakcie takich spotkań. Pańskim zadaniem jest przekazywać informacje, które znalazły się w raporcie, a nie analizować ich treść. Wydałem panu rozkaz, którego pan nie wykonuje.
Panie generale, powiedział mi pan, że mam mówić wszystko, co tylko nie jest tajemnicą. I to właśnie robię.
Tyle, że pan ma działać w imieniu całego narodu polskiego, a nie jego części. Czy to jest jasne?
Oczywiście, panie generale.
Jutro spotka się pan z Edenem, prawą ręką Churchilla. Proszę pamiętać o moich słowach i przestać uprawiać swoją własną politykę. Odmaszerować!
To było naprawdę niezwykle pouczające spotkanie. Proszę nie wyjeżdżać z Londynu. Zwrócę się do generała Sikorskiego z prośbą o wyznaczenie jeszcze jednego spotkania, na którym chciałbym doprecyzować zagadnienia, które dziś poruszyliśmy.
Sposób, w jaki pan przedstawił sytuację polityczną w Polsce ministrowi Edenowi, był niedopuszczalny. Doprowadził pan premiera Sikorskiego do szewskiej pasji. Gdyby nie to, że zaproszono pana na kolejne spotkanie, zwolnilibyśmy pana z pełnionych obowiązków. I to natychmiast.
Minister Eden zadał mi szereg pytań, których nie zadał wcześniej premier Sikorski. Z kolei premier Sikorski polecił mi mówić prawdę, bez poruszania tajemnic państwowych.
Niech pan sobie przeczyta raport Brytyjczyków z tego spotkania, proszę. Albo ja je panu przeczytam. Tylko znajdę okulary. Polski emisariusz Jan Karski w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Antonym Robertem Edenem potwierdza, że w kraju jego pochodzenia powstała Polska Partia Robotnicza, która jest skłonna podjąć współpracę z Rosją Sowiecką. Partia ta krytykuje i podważa autorytet premiera Sikorskiego i kierowanego przez niego rządu. Kierownictwo Polskiej Partii Robotniczej chce podjąć współpracę z całym polskim państwem podziemnym w celu stworzenia silnego frontu wewnętrznego przeciw faszystowskiemu okupantowi. I tak dalej, i tak dalej. Czy pan rozumie, co to dla nich znaczy?
Szukają sposobu, żeby zrobić z Polski kolejną sowiecką republikę.
Dokładnie. A pan im to wszystko ułatwia. Daje pan im sposób na pozbycie się lub przynajmniej zdyskredytowanie generała Sikorskiego.
Rozumiem.
Pojutrze chcielibyśmy, aby spotkał się pan z polskimi oficerami w Londynie oraz przedstawicielami wszystkich stronnictw politycznych polskich i angielskich, z ludnością cywilną i z przedstawicielami krajów zrzeszonych w siły alianckie. Mhm. I przekazał dokładnie to samo, co powiedział pan zaraz po przyjeździe do Londynu. Mhm. Czy możemy mieć do pana taką prośbę?
Oczywiście. Uważam, że jest to konieczne.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.